Marcin Sasin, dzień dobry. W studiu prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak Sylwester, jak święta?
Sylwester na domówce, jak to teraz się mówi, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Święta rodzinne, także klasyka, którą najbardziej kocham.
Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, czyli na początek gospodarcze podsumowanie roku i prognozy na nowy 2020 rok. 2019, jaki był dla lubuskich przedsiębiorców?
Myślę, że nie najgorszy. Rzeczywiście lubuskie województwo w jakiś sposób jaskrawy nie odstaje oczywiście od średniej krajowej. Natomiast jak wiemy, w kraju poziom rozwoju gospodarczego był na pewno w czubie europejskim, a nawet i światowym. Także tutaj lubuska gospodarka dziarsko za tym trendem podążała. Mamy swoją specyfikę powszechnie znaną, przewaga małych firm, mikro, średnich, niewiele dużych, problemy z innowacyjnością i tak dalej, ale generalnie można powiedzieć, że przedsiębiorcy na pewno mogli ten rok zaliczyć do udanych.
A co by pan wyróżnił, jeśli chodzi o gospodarkę w 2019 roku?
No, nastąpiła dalej ugruntowująca się tendencja już od jakiegoś czasu poprawy wielkości eksportu. To jest bardzo ważne, bo jak wiemy, nasz rozwój jakby zasadza się zawsze na trzech filarach, czyli po pierwsze konsumpcja. No i ta konsumpcja oczywiście rośnie w całym kraju, między innymi ze względu na różnego rodzaju programy społeczne i pewne ulgi podatkowe, które w ostatnim okresie zostały przyznane.
Chociaż ostatnio banki w swoich raportach donoszą, że Polacy zaczęli oszczędzać, więc konsumpcja, no trzeba będzie ją tutaj utrzymywać.
To znaczy, jeżeli zaczęli oszczędzać, to jest generalnie bardzo dobry komunikat z dwóch powodów, tak? Pierwszy powód to jest taki, że poziom oszczędności w Polsce jest dramatycznie niski i jest bardzo duży procent osób, które w ogóle nie oszczędza, bo właśnie nie ma z czego. No a drugi ten dobry powód, no to jest to, że jeżeli zaczęli oszczędzać, to znaczy, że mają z czego oszczędzać, tak? To też oznacza, że jakby poziom życia niewątpliwie rośnie.
Tylko pan wie, że oszczędzanie też ma wpływ na konsumpcję, jest to jest
jasne, jasne, ale jakby to znaczy, że są jeszcze nadwyżki także na to, żeby zacząć jakieś drobne oszczędności przynajmniej robić systematycznie.
Bo tak podsumowując ten 2019 rok, to tak mieliśmy obniżkę PIT-u z 18 do 17%.
Od października weszło, tak.
Było podwyższenie kosztów uzyskania przychodu.
To będzie, no teraz przychodów. Będziemy rozliczać powiedzmy tak. Ten rok, no 26 lat, zerowy PIT, nie? No plus już decyzje wejdzie to od lutego, małym ZUS-ie, te kolejne zmiany, prawda? Także no jest sporo takich upustów, które niewątpliwie każda z tych decyzji zostawia kilkadziesiąt, kilkaset złotych w zależności od oczywiście konkretnego przypadku w kieszeni beneficjenta.
No ale mieliśmy też na stałe spowolnienie gospodarcze, PKB trochę wyhamowało przy jednoczesnym dalszym spadku bezrobocia i wzroście płac. I to jest bardzo ciekawe.
No tak, no o ile skutki spowolnienia gospodarczego w Europie czy u naszego sąsiada, aczkolwiek jak dzisiaj już ekonomiści mówią, znacznie płytszego niż się spodziewano, i u nas też ten rezonans jest słabszy niż niektórzy wieszczyli, na szczęście oczywiście, choć ten spadek o powiedzmy 0,5 czy 0,7% no jest istotnym spadkiem, ale ciągle jesteśmy no powyżej 4 punktów, no to mówimy o roku ubiegłym, oczywiście w tym roku to już kwestia prognoz i tych ekonomistów, którzy są optymistami, i tych, którzy są bardziej pesymistycznie, tu się one wahają tam od 3,3 gdzieś do 3,8, prawda?
No według no, podręcznika to, żeby tylko nie zejść poniżej tych 3%.
Tak, no 3% no, to nam daje jakby stały wzrost, aczkolwiek w wolnym tempie. Ci, co mówią o doganianiu Zachodu, no to postulują, że najlepiej, żeby to było powyżej 4 albo bliżej 4,5. Także wtedy mamy stały trend przybliżania się poziomem życia, no który, co by nie powiedzieć, w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo jeszcze odległy.
Co będzie największe wyzwaniem w 2020 roku i lubuskiej, i polskiej gospodarki?
Myślę, że nie będzie tutaj jakichś zjawisk takich skokowych czy drastycznych, które by mogły naruszyć pewną stabilność. Większość prawodawstwa, jakie miało być w tym zakresie stworzone, to już zostało właśnie zarówno uchwalone, jak i wchodzi w życie albo już weszło w życie. To jest dobra akurat informacja dla gospodarki, bo wiemy, że właśnie ta niepewność prawna to jest jeden z głównych wymienionych koszmarów przedsiębiorcy. Najgorsze prawo można jakoś, że tak powiem, obłaskawić, można się go jakoś nauczyć, można dać do niego jakieś orzecznictwo, jakąś wykładnię i się trochę przyzwyczaić, że tak powiem. Natomiast prawo, które ciągle się zmienia i które powoduje, że właściwie przedsiębiorca jest w notorycznym stresie, czy on nie popełnia po prostu jakichś wykroczeń, tak, jak, czy to finansowych, czy wręcz nawet przestępstw nieraz, bo to karno skarbowe. I to jest jakby coś, co w jakiś sposób osłabia później tą inicjatywę gospodarczą, rozwojową.
Zamocny, tak?
Przede wszystkim właśnie niepewność. Nie wiesz, czy jak zrobisz tak, albo zaksięgujesz tak, to czy to w sumie było dobrze, czy niedobrze. Najczęściej się okazuje dopiero wtedy, jak przyjdzie kontrola.
I
to proszę właśnie tutaj, żebym zakończył ten wątek. Kontrola, która normalnie powinna, wszystkie kontrole dziać się w ciągu 5 lat od danego roku zamkniętego i wiadomo, że w polskich warunkach ze względu na różne opóźnienia, niedowład organizacyjny służb i tak dalej, to ta kontrola wchodzi w ostatnim półroczu tego 5-lecia i powoduje, że coś, co powinno już ulec, że tak powiem, wygaszeniu po 5 latach od zdarzenia, trwa następnie z 2 lata, bo się toczą domiary, odwołania i tak dalej, tym samym państwo, służby skarbowe robią sobie z 5 lat na przykład 7.
Dwie kwestie. Czy likwidacja zatorów płatniczych pomoże przedsiębiorcom w nowym roku?
Ja bym powiedział tak. Te zjawisko, oczywiście w jakiś sposób te płatności podzielone i tak dalej, split payment, to wszystko ono trochę to osłabia i łagodzi i bardzo dobrze. Natomiast poza sektorem firm budowlanych to nie jest dzisiaj, że tak powiem, jakaś zmora, która by sen z powiek spędzała. Tutaj kiedyś były znacznie gorsze czasy, jeśli chodzi o zatory.
I druga kwestia, płaca minimalna w górę. Weszliśmy na tą ścieżkę wzrostu. Jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę?
Wieloraki. Z jednej strony oczywiście jest grupa osób, która jest wcale niemało liczna, tak? Tam mówi się o 2 milionach, które doświadczą to już na koniec stycznia w swojej kieszeni, tak? No bo jednak 350 zł brutto to jest bardzo duży procentowy wzrost i ci się na pewno cieszą. W jakimś sensie pracownicy też pozostali się w skutkach, muszą ucieszyć, no bo nie da się tak spłaszczyć płac w firmie, więc jeżeli da się tym najsłabiej zamawiającym, to trzeba też jakąś regulację dać na wyższych stanowiskach, tak. Czyli to nie jest tak, że płaca minimalna działa tylko w separacji, prawda, w tej niszy dla najsłabiej zarabiających. No, bardziej martwią się oczywiście przedsiębiorcy, którzy muszą na to zarobić. Ja bym powiedział tak, jestem zdecydowanie przeciwnikiem takiego planu wieloletniego, jak był sygnalizowany, że tam dziś 2600, a później 3, a później 3,5, a później 4 i tak dalej. Nie można takiej rzeczy zaplanować, bo warunki gospodarcze to muszą weryfikować. Chociaż oczywiście na etapie wyborczym bardzo łatwo się takimi pełnymi 500-kami oferuje, no bo to działa na wyobraźnię. To trzeba robić po prostu w odniesieniu do wydajności gospodarki. I druga rzecz, mamy tą świadomość. Wczoraj chyba w Rzeczypospolitej, czy przedwczoraj pokazano, jak się ma poziom życia w Polsce, w Czechach, na Ukrainie, na przykład w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. O ile ten poziom życia jest w przypadku Czech prawie 60%, w przypadku Polski powyżej i Węgier powyżej 50%, przekroczył bardzo zbliżony, mamy poziom jak Polska i Węgry, już nie mówiąc o Ukrainie 14%, ale jeśli chodzi o poziom płac, zbliżamy się właściwie, czy przekroczyliśmy może w ostatnim roku 25% poziomu płac niemieckich. Więc to jest z kolei ta druga konstatacja, że my w jakiś sposób musimy to przeregulowywać, jeżeli mamy się stopniowo zbliżać, także z tymi płacami, jak nie ma być jakieś dla nas fatum, że tyle, ile Polak zarabia w złotówkach, to Niemiec w euro, to w jakiś sposób tą wędrówkę musimy prowadzić. Po trosze administracyjnie, przede wszystkim efektywnościowo.
Aktualizacja strategii rozwoju województwa. Prace trwają nad dokumentem do 2030 roku. Spotkaliście się z marszałek województwa w tej sprawie?
Tak, mieliśmy takie doroczne zawsze w grudniu podsumowujące posiedzenie Rady Izby Poszerzone z udziałem pani marszałek. To była pierwsza dosłownie prezentacja gorąca, bo zarząd uchwalił te takie no, podstawowe zręby 10 grudnia. Myśmy mieli dwa dni później. No cóż, na pewno trzeba się temu bardzo głęboko przyjrzeć. Mają być spotkania konsultacyjne i w Gorzowie, i w Zielonej Górze, także jeszcze specjalnie dla przedsiębiorców. Będzie posiedzenie Rady do Spraw Rozwoju Województwa w drugiej połowie miesiąca. Ona się nie różni zbyt mocno od tego, co mieliśmy do tej pory, co wcale nie jest złe, że się nie różni, bo to znaczy, że te dokumenty strategiczne w jakimś sensie są spójne, konsekwentne, bo to, czym my wcześniej powiedzieliśmy, że to ma być zielona kraina nowoczesnych technologii, a teraz to będzie zielona kraina jakichś innowacyjnych technologii czy coś takiego, no to tak naprawdę nic nie zmienia. To samo chcemy, że tak powiem, tylko lepiej. Oczywiście będzie budziła wątpliwości, jak zawsze i dyskusje, tak zwana lista inwestycji czy przedsięwzięć priorytetowych.
Mamy dwie instytucje wyróżnione, które powstaną w Zielonej Górze. No. Konkretnie.
Dlatego nie chcę tego rozwijać, bo to jest na całą dyskusję i nawet nie 10-minutową. Część tych zapisów jest bardzo ogólnych, z takich na zasadzie z definicji słusznych, typu polityka senioralna, no ale zawsze diabeł ćwiczy. Co się będzie w tym kryło, jakie przedsięwzięcia konkretne. Będziemy o tym dyskutować i na pewno przedsiębiorcy lubuscy będą aktywnie w tym uczestniczyć.
Niedługo w Międzyrzeczu gospodarcza inauguracja roku.
Tak, to już nasza chyba 15 z tego co pamiętam, czy 16 nawet, taka świecka tradycja. Zaczynamy rok tą gorzowską, tą lubuską inauguracją roku gospodarczego. W tym roku, tak jak pan redaktor powiedział, 20 stycznia w Międzyrzeczu. Będziemy właśnie mówić o tym, jak to jeden z moich współpracowników trochę humorystycznie określał, będziemy mówić innowacyjnie o innowacjach. Nie? No bo chodzi też o to, żebyśmy tak naprawdę znaleźli pewne klucze, co zrobić z tą lubuską innowacyjnością i nie tylko urzędowy optymizm, ale pewne realne działania w tym kierunku były podjęte.
Będzie też ciekawa debata w trakcie.
Będzie ciekawa debata z udziałem głównych aktorów tutaj naszego województwa.
Dziękuję za rozmowę. Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz.
Dziękuję uprzejmie państwu.